co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Wkrótce mamy, niebawem mamy święta, to widać, słychać i czuć. Handlowcy nie próżniują. Black Friday, Black Week, wyprzedaże, świąteczne promocje. Jak zwykle przed świętami takie akcje handlowców mogą osłabić nasz rozsądek. Często emocje dyktują nam zakupy. Co zrobić, gdy w ferworze zakupów poczujemy się oszukani? Jakie są prawa konsumentów? Gośćmi dzisiaj audycji będą Tomasz Gierczak, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Kazimierz Szymański, rzecznik Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Gorzowie. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozpoczniemy od tego, jakie informacje powinien sprzedawca zawrzeć na sprzedając, bo najczęściej teraz kupujemy przez internet z racji tego, że te sporo sklepów jest zamkniętych. Jakiego rodzaju informacje powinniśmy otrzymać przed zakupem? Może pan Krzysztof Kazimierz Szymański.
Tutaj informacje podstawowe, które są potrzebne dla konsumenta, niezbędne, zatem cena przede wszystkim. Prawidłowa cena, nazwa produktu, cena powinna być przeliczona także za kilogram, za litr, czyli prawidłowa. To są te podstawowe dane, które powinniśmy jako konsumenci otrzymać. Nazwa również sprzedawcy przede wszystkim także.
Czy tam też powinien być termin możliwości złożenia reklamacji, odwołania?
Znaczy takiego wymogu
odstępu,
nie ma.
Odstępu od umowy?
Tak, wymogu nie ma odnośnie w jakim terminie składać reklamację, bo to są przepisy, które funkcjonują jak gdyby niezależnie, ale dobrze, jeżeli przedsiębiorca na swojej stronie internetowej taką informację umieści, prawda, że jest możliwość złożenia reklamacji. Tu chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wyroby, artykuły spożywcze, to od 1 lipca 2020 roku tymi zagadnieniami zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. To nastąpiła zmiana, bo do 1 lipca 2020 roku zajmowała się tym właśnie my, czyli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Natomiast w pewnym zakresie te kompetencje zostały zmienione. I tym zajął się Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na siedzibę w Zielonej Górze. My jako Inspekcja Handlowa oczywiście zajmujemy się sprawami, powiedzmy, takimi jak istotnymi w tym zakresie, jak chociażby przeterminowanie produktów. Także jeżeli konsumenci gdziekolwiek zauważą towar przeterminowany, to rzeczywiście my jako Inspekcja Handlowa tym się zajmiemy. Również jeżeli występuje nieprawidłowa cena, to także. Natomiast w zakresie nieprawidłowego oznakowania artykułów rolno-spożywczych i spożywczych, inspektorat, o którym przed chwileczką wspomniałem, będzie kompetentny, żeby tą sprawą się zająć.
To nowa instytucja, tak?
Proszę?
Ta instytucja, o której pan mówił w Zielonej Górze, to jest nowa?
Nie, to nie jest nowa instytucja. Nie działa ten inspektorat. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mający siedzibę w Zielonej Górze działa od wielu lat. Natomiast było założenie, żeby jak gdyby zajął się sprawami od produkcji do sprzedaży. Czyli te kompetencje zwiększyły się w zakresie tych artykułów rolno-spożywczych. Także ten inspektorat tym się zajmuje. My jako inspekcja zajmujemy się sprawami wtedy, kiedy są przeterminowane towary, bo to ma istotne znaczenie, bardzo istotne dla konsumenta. Konsument jest już jakby przyzwyczajony do działań inspekcji handlowej. Wobec tego oczekujemy wtedy telefonu do nas, i wtedy podejmujemy kontrolę. Kontrole są prowadzone obecnie dla dobra nas wszystkich, mimo że jesteśmy w takiej trudnej sytuacji pandemicznej. Ale kiedy przejawiamy życzliwość jeden do drugiego, prawda, szczególnie chodzi o konsumentów, ale również i w sklepach to obserwujemy, że obsługa, personel sklepów taką życzliwość rzeczywiście stara się stosować, to łatwiej nam pokonywać te trudności. To chciałbym mocno podkreślić. Ta życzliwość, która nam jest w tej chwili potrzebna wszystkim i ona ułatwia to funkcjonowanie.
Także teraz trochę jest sytuacja...
Ale również on o tym pamięta.
Sytuacja jest teraz trochę inna, ponieważ no, wiele sklepów było po prostu zamkniętych. Teraz stopniowo są otwierane niektóre z nich. Także większość tych działań naszych handlowych, mówię o konsumentach, odbywało się przez internet. Kupowaliśmy zdalnie głównie. A czym tak konkretnie, żebyśmy też wyjaśnili, zajmuje się Miejski Rzecznik Konsumentów w Gorzowie, pan Tomasz Gierczak?
W ostatnim czasie najwięcej zgłoszeń dotyczących czy problemów związanych ze sprawami konsumenckimi dotyczy właśnie kwestii zakupów przez internet. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, w ogromnej mierze ten handel wszedł do internetu i z tym się też wiąże wiele zagrożeń. Często dokonując zakupów w internecie nie sprawdzamy dokładnie sprzedawcę, nie próbujemy zidentyfikować, z kim mamy do czynienia. I często bywa tak, że mamy do czynienia nawet jak z legalnie działającą firmą, ale po dokonaniu zakupu, gdy chcemy skorzystać z przysługującego nam prawa o wstąpieniu odmowy w ciągu 14 dni, okazuje się, że firma ma siedzibę w Wielkiej Brytanii albo, nie daj Boże, w Chinach. I tu zaczyna się problem. Jeżeli sprzedawca ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, no to jeszcze to jest o tyle jeszcze jest dogodne dla konsumenta, że obowiązuje go jeszcze póki co w Wielkiej Brytanii prawo Unii Europejskiej, czyli te wszystkie zagadnienia dotyczące reklamacji, odstąpienia od umowy są należne każdemu konsumentowi w Unii Europejskiej. Ale zaczyna się nawet chociażby problem techniczny. Dokonujemy zakupu w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii przez internet. Towar do nas przychodzi, ale w przypadku, gdy chcemy odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, musimy odesłać towar na nasz koszt za granicę.
A to często jest droższe od towaru.
I to często jest droższe, czy też jest połowa wartości towaru. O wiele trudniejsza sytuacja jest, jeżeli dokonujemy zakupu towaru w Chinach. I tutaj się pojawia problem tak zwanych pośredników sprzedaży. Często bywa tak, że zakupujemy tanie smartfony na stronie internetowej, która jest w języku polskim, jest numer kontaktowy telefonu stacjonarnego w Warszawie czy też w innym mieście kraju. I w momencie, gdy oczekujemy i się przedłuża dostawa tego towaru, sprawdzamy i otrzymujemy informację zwrotną, że towar już jest w kraju i czeka na terminalu celnym, aż uiścimy opłaty celne. Dlatego, że często bywa tak, że my dokonujemy zakupu towaru za granicą i te wszystkie należności, opłaty, podatki czy cło musimy uiścić we własnym zakresie. A sprzedawcy niestety nie zawsze o tym informują. Dlatego zawsze zachęcam wszystkich kupujących, zanim dokonujemy zakupu, czy to na portalach aukcyjnych, to sprawdzajmy sprzedawcę. Sprawdzajmy, gdzie ten sprzedawca ma swoją siedzibę. A nawet jeżeli ma siedzibę na terenie kraju, to należy zawsze sprawdzić, jeżeli chcemy wiedzieć, czy mamy do czynienia z legalnie działającą firmą, czy też może być tak, że to osoba fizyczna sprzedaje. I wtedy te nasze prawa konsumenta są bardzo ograniczone. Należy sprawdzić, czy sprzedawca na stronie internetowej zamieszcza podstawowe swoje dane identyfikacyjne, jakimi jest NIP czy REGON. I mając nawet ten numer, można w ogólnie dostępnych wyszukiwarkach sprawdzić, czy faktycznie ten przedsiębiorca prowadzi działalność, czy nie prowadzi. Często bywa tak, że zgłaszają się nas konsumenci, którzy dokonują drogich zakupów odzieży, butów, czy też innych na stronach internetowych. I jeżeli przychodzi do złożenia reklamacji, konsument zgłasza się do nas, no to jest podstawowy problem ustalić, do kogo mamy wysłać pismo. Dlatego, że na stronie internetowej poza numerem telefonu, poza adresem mailowym nie ma żadnej informacji o siedzibie przedsiębiorcy.
Przykro mi to mówić, ale wiele osób, których do nas dzwoniło, bo dzisiaj niestety nie możemy odebrać telefonu z racji tego, że no mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli możemy tylko i wyłącznie przez telefon z panami rozmawiać. Także te linie, które zwykle słuchaczom są udostępnione, są niestety nieczynne, ale wcześniej państwo zadawali różnego rodzaju pytania. Jedno z nich brzmi tak. Jeszcze mówiłem o tym, że część ludzi po prostu patrzy tylko i wyłącznie na cenę towaru i na zdjęcie umieszczone i kupuje, a później okazuje się właśnie, tak jak pan powiedział, że to jest przez jakieś firmy zagraniczne przysyłane do Polski i tutaj trudno o reklamację. Ale jeżeli jest to firma zarejestrowana w kraju i czas odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą jest 2 tygodnie, to od kiedy się liczy ten czas? Od momentu, kiedy ja odbiorę na przykład ze skrzynki pocztowej ten towar, czy od momentu, kiedy wyślę ten ktoś, czy od momentu, kiedy zapłaciłem za ten towar? Od kiedy możemy tę umowę jakby liczyć, ten dwutygodniowy czas na rezygnację z umowy?
Termin skutecznego odstąpienia od umowy biegnie od momentu, kiedy staliśmy się posiadaczami tego towaru, czyli wyjęliśmy go ze skrzynki czy z paczkomatu. I od tego czasu mamy 14 dni. Liczy się to w taki sposób, jeżeli odbierzemy w czwartek danego tygodnia, to mamy czas na odstąpienie od umowy do czwartku, do końca czwartku za dwa tygodnie do północy. Czyli wystarczy, jeżeli sprzedawca taką możliwość przewiduje, wystarczy przed północą za dwa tygodnie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie musimy wysyłać towaru. Wystarczy, że złożymy odstąpienie, które dotrze do sprzedawcy. Przy czym, jeżeli to robimy mailowo, no to wiadomo, że od razu ma możliwość dotarcia. Natomiast często korzystamy z tradycyjnej poczty. Wtedy też termin liczy się w taki sposób, że musimy wysłać w ciągu 14 dni. Liczy się data nadania oświadczenia. I później po wysłaniu oświadczenia o wstąpieniu do umowy mamy kolejne 14 dni na odesłanie towaru.
Panie Kazimierzu, czy Wojewódzka Inspekcja Handlowa, czy inspektorzy Inspekcji Handlowej zajmują się także nierzetelnymi informacjami, czyli reklamami, które wprowadzają klienta w błąd?
Jeżeli chodzi o tematykę kontroli, ona jest przekazywana zarówno przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale także mamy tematy własne. A zatem inspektor zajmie się tymi zagadnieniami, które zostały ujęte w planie kontroli. Więc jeżeli taki zapis znajduje się na dany moment w danej kontroli, to rzeczywiście to podlega również ocenie inspektorów.
Czyli może być to także przedmiotem kontroli, tak?
Może być to również przedmiotem kontroli, bo jak powiedziałem, to jest takie działanie naplanowe i dwukierunkowe. Z jednej strony UOKiK Warszawy daje poszczególnym wojewódzkim inspektoratom poszczególne tematy do sprawdzenia, do kontroli, ale również wojewódzkie inspektoraty realizują także własne tematy, z których potem są przekazywane sprawozdania do UOKiK-u, który jest tym organem nadzoru nad inspekcją handlową. Także zakres tematyczny też podlega kontroli.
A czy to może być także przedmiotem czy podstawą do złożenia reklamacji? Prowadzenie w błąd właśnie. Na zdjęciu co innego widzę, a co innego otrzymałem do domu.
Tutaj może jest sytuacja nieco inna, bo zdjęcie może być różne, prawda? Więc takich sytuacji jeszcze nie mieliśmy jako inspekcja handlowa. Natomiast jest pewne i wiadome, że w momencie, kiedy konsument dokonuje zakupu już produktu, i kiedy jego parametry tego produktu są inne, czy też niezgodne z tym, co przekazywał sprzedawca, albo te parametry faktyczne są niezgodne z tym, co znajduje się w informacji dołączonej do danego produktu, to oczywiście jest to oczywiste, że podlega reklamacji. Natomiast jeżeli chodzi o same zdjęcia, one nie zawsze są jak gdyby faktyczne, nie zawsze one odzwierciedlają ten stan tego produktu.
Zdjęcia raczej są. No tak, tylko że wiele osób niestety kojarzy sobie te zdjęcia i cenę i na tej podstawie tylko podejmuje decyzję o tym, czy ten towar będzie przez nich kupiony, czy też nie.
Przepis mówi o produkcie, natomiast nie mówi o zdjęciu, prawda, o fotografiach. Także tutaj fotografia może być tylko pomocą dla nas, dla konsumentów. A jak wiadomo, jeżeli towar jest zakupiony na tak zwaną odległość, prawda, no wobec tego jest możliwość dokonania zwrotu produktu bez informowania nawet o przyczynie, bo jest taka możliwość. Inaczej wygląda wtedy, kiedy dokonujemy zakupu w sklepach stacjonarnych. No wówczas
Obejrzymy produkt, dotkniemy, prawda, to jest co innego już niż to, co kupujemy. Czy w związku z tym, panie Tomaszu, czy w związku z tym, że większość rzeczy teraz kupujemy przez internet, wzrosły jakby i ilość tych osób, które chciałyby reklamować towary?
Zmieniła się nie tyle co liczba, bo liczba jest porównywalna co punkt ciężkości problemów konsumentów. O ile wcześniej nie było problemów, o czym tu przysumowaliśmy, zastąpienie od umowy w ustawowym terminie, to teraz jest to powszechny problem. Często też w przypadku zakupów przez internet są zgłaszane problemy dotyczące usług kurierskich. Często bywało tak, że to szczególnie wiosną, że kurier dostarczał towar i nie wymagał od konsumenta poświadczenia odebrania towaru podpisem ze względu na zagrożenie COVID-em. No i też do nas trafiały przypadki, gdzie konsument twierdził, że nie otrzymał towaru, a firma kurierska na nasze żądanie też nie potrafiła poświadczyć, przedstawić dowodu,
no bo
że
jak, prawda?
Konsument podpisał, dlatego że tego podpisu nie było. Także to są różne specyficzne sytuacje. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że o ile wcześniej pewne przypadki były schematyczne, można było mniej więcej po krótkim opisie przez konsumenta wiedzieć, jaki nadać sprawie tok postępowania, to tyle od teraz jest to utrudnione, że przepisy się zmieniają. I zmieniają się często z tygodnia na tydzień, a nawet z dnia na dzień, dlatego że jest jakiś projekt ustawy, rozporządzenia covidowskiego, który również reguluje sprawy konsumenckie i nagle jest w ostatniej chwili zmieniane. I ciężko za tymi zmianami nadążyć. Mamy chociażby kwestie branży turystycznej, gdzie zostały wprowadzone przepisy, które się ciągle zmieniały, możliwość rezygnacji z usługi turystycznej, później wydłużenie terminu zwrotu przez firmy turystyczne do 180 dni, kwestie voucherów, także cały czas mamy do czynienia ze zmianami i prawo konsumenckie w tym roku stało się bardzo dynamiczne. I to, co nam się wydawało oczywiste pod względem prawnym tydzień czy dwa tygodnie temu, nie musi być tak również i dzisiaj. I również konsumenci nie do końca nadążają za tymi zmianami. Często jesteśmy, my też jako rzecznicy konsumentów, zaskakiwani z dnia na dzień. No i na bieżąco musimy śledzić wszystkie rozporządzenia czy ustawy, które w tym roku wyjątkowo bardzo często się zmieniają.
Poza tym jeszcze jest taka sytuacja, że w danym momencie ten sklep stacjonarny może funkcjonować, a jutro już nie, bo obostrzenia powodują, że został nagle zamknięty i wtedy zostajemy, że tak powiem, z problemem, jeżeli mamy na przykład jakąś umowę zawartą z tym sklepem czy z tym punktem usługowym.
No i właśnie tego typu sytuacje mam na myśli. Klient składa, kupuje, dokonuje zakupu towarów, chce złożyć reklamację w sklepie stacjonarnym, w sklepie zamknięty, sytuacja nietypowa, tak? Ktoś ma wykupioną usługę w szkole językowej, szkoła językowa nie może świadczyć usługi nauki języka obcego ze względu na zakaz prowadzenia tego typu zajęć i proponuje zajęcia poprzez aplikacje internetowe, ale konsument na to się nie zgadza, no bo liczył na to, że w bezpośredniej relacji będzie mógł tą naukę pobierać. No i jest sytuacja nietypowa, tak? Czy konsument ma prawo wstąpić, czy nie i tak dalej. I w tym roku często też apeluję do konsumentów, żeby uwzględnili tą sytuację szczególną, ale szczególną też dla przedsiębiorców i w miarę możliwości starać się nie podchodzić do sprawy zero jedynkowo, ale znaleźć polubowny sposób załatwienia sprawy. Korzystać czy to z pomocy rzecznika, bo my też w pewien sposób też dążymy do polubownego załatwienia sprawy, czy też z pomocy inspekcji handlowej, która też tego typu postępowania prowadzi. Bo trzeba też zrozumieć, że przedsiębiorcy znaleźli się często pod ścianą. Z dnia na dzień nie mają możliwości świadczenia usług. Klienci zostają z niezrealizowanymi umowami. Nie wszystkie umowy można zrealizować online. Tym bardziej, że teraz ten sposób świadczenia usług online wszedł, w miarę teraz dobrze funkcjonuje. Najtrudniejsza była sytuacja w marcu, gdzie dosłownie z dnia na dzień, dlatego że te wszystkie obostrzenia zostały ogłoszone, pamiętam, w piątek, bodajże 13 marca i zaczęło obowiązywać od soboty i niedzieli. I nagle w piątek ktoś się dowiaduje, że w niedzielę już nie poleci na urlop, na narty. Ktoś się dowiaduje w piątek, że ma podpisaną umowę na świadczenie usług, nie może z tego korzystać, tak? Siłownia dowiaduje się, że nagle z dnia na dzień musi zamknąć swoje funkcjonowanie i za kilka dni przychodzą konsumenci, domagając się zwrotu pieniędzy za karnet, dlatego że w tym momencie usługa nie jest świadczona. Także reasumując, mamy do czynienia z bardzo szczególnym rokiem, dla konsumentów, ale również i dla przedsiębiorców. Także apeluję do obu stron o naprawdę podejście do sprawy, zrozumieniu.
Bardzo elastyczne to, co mówił też pan Kazimierz Szymański. Ważna jest ugoda.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że trwa przedświąteczna gorączka zakupów, a my przypominamy prawa konsumentów, a naszymi gośćmi są Tomasz Gierczak, Miejski Rzecznik Konsumentów w Gorzowie oraz Kazimierz Szymański, Rzecznik Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej również w Gorzowie. Rozmawiamy o trudnych sytuacjach związanych z tym okresem handlowym w tym roku z racji tego, że jest COVID, że niektóre ośrodki, niektóre sklepy, niektóre firmy usługowe są po prostu pozamykane. Ale państwa dotykały różne inne historie, posłuchajmy jedną, kilka z nich.
Kupię w firmowym sklepie swetry, nie są tanie, 3 miesiące temu. I jak zaczęłam nosić, robią mi się takie kulki, takim jednym słowem, takie mechacenie tego swetra. Więc paragonem poszłam do sklepu i mówię, przyjęli mnie jako reklamację. W ciągu tygodnia dostałam SMS-a, że jest odmowna. Bo byłam tam, jeszcze nie odebrałam tego swetra, no bo pani nosi coś na ten swetr. No tak, ubieram kurtkę, ubieram płaszcz, ubieram no cokolwiek. Po to jest swetr, że człowiek zakłada coś na swetr.
Kupiłem w autoryzowanym w sumie serwisie, w autoryzowanym sklepie rakietkę do squasha i na pierwszej grze siatka, naciąg pękł. Oczywiście od razu do reklamacji, bo rakietka też nie była tania, bo prawie 500 zł. Rakietka, siatka pękła, ten naciąg i 2 tygodnie po reklamacji przyszło mi, że rakietką za mocno uderzyłem w piłkę przy grze w squasha. Też nie wiem, czy odwoływać się od tego, walczyć z nimi dalej.
Kupiłem kiedyś sobie właśnie sandały w markowym sklepie. Akurat to w Poznaniu, jestem z Międzyrzecza w ogóle, także kawałek drogi. I po sezonie tak naprawdę w ciągu 1,5 miesiąca latem się chodziło w tych sandałach dobrych. One się zepsuły i do tej pory trzymam kilkanaście lat ten papier, bo kiedyś można by to tutaj sobie gdzieś w kabarecie puścić. Fachowiec, który tam się tytułował jakimiś tytułami, opisał, że te moje sandały powinny przechodzić miesięcznie 1000 kroków. No trzymam to gdzieś na półce i naprawdę jak mam jakąś, tam może nie handlę, ale kiedyś tam pokazywałem dla śmiechu ten dokument. Mi po prostu się nie chciało tam jechać, nie miałem czasu na handryczenie się z tym kimś, czy z tym specjalistą od butów.
Różne sytuacje mogą dotyczyć właśnie handlu i tych relacji handlowiec klient. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy nie można się dogadać? Czy są jakieś procedury teraz, zwłaszcza w czasie tych obostrzeń, tak żeby można ewentualnie wyjść z tego korzystną ręką? Może pan Kazimierz, czy jakie teraz procedury obowiązują, jeżeli chodzi o odwołanie właśnie w takich trudnych sytuacjach?
Tak, jest możliwość rzeczywiście tutaj konkretnego działania, ponieważ w każdym z tych przypadków, w pierwszym, kiedy dotyczyło swetra, ten problem, była złożona reklamacja. Pani konsumentka składała reklamację, była reklamacja załatwiona odmownie, chociaż wadliwość swetra wygląda na to, że jest niewątpliwa, prawda? Drugi przypadek dotyczy tej rakietki, kiedy pękła i kiedy to uzasadnienie odmowy uznania reklamacji też tutaj wydaje się takie no nie całkiem odpowiednie, ponieważ czy można za mocno uderzyć rakietką? No uderza się tak, żeby ona służy do gry po prostu. No i trzeci przykład dotyczący tych sandałów, też nieuznana reklamacja, gdzie wykazano ile można w danych sandałach chodzić, przemieszczać się w jakim czasie, terminie. Wobec tego, co można zrobić? W każdym z tych przypadków można by było zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich. Inspekcja Handlowa prowadzi takie działania. Otóż w drodze mediacji albo w drodze koncyliacji, mimo że w tej chwili mamy trudną sytuację taką, jaką mamy, to jednak można ze strony internetowej ściągnąć i wydrukować wniosek właśnie o takim tytule pozasądowe rozwiązanie sporów konsumenckich i zaznaczyć, czy konsument wybiera drogę mediacyjną, czy też w drodze koncyliacji. Różnica w tych obu przypadkach polega na tym, że w drodze mediacyjnej to konsument gdy wnioskuje o określony sposób załatwienia tej reklamacji. Natomiast w przypadku, kiedy w wniosku konsument zaznaczy, iż prosi o załatwienie przez inspekcję handlową w drodze koncyliacji, wówczas inspektor z inspekcji handlowej sam wybierze określony sposób załatwienia tej sprawy. Także
która droga jest częściej wykorzystywana, wybierana przez konsumentów?
Najczęściej wybierana jest forma ta pierwsza, mediacyjna, dlatego że ona ma jak gdyby już swoją tradycję tutaj w działaniach inspekcji handlowej wcześniejszej i to jest taka forma bardziej elastyczna w drodze mediacji.
Czyli można się dogadać po prostu na tej zasadzie, to dokładnie, przy udziale państwa, tak?
Tak, dokładnie tak. No jest jeszcze inna droga dochodzenia roszczeń, to jest stały polubowny sąd konsumencki, który działa przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej, gdzie w tym przypadku można powołać rzeczoznawcę, który oceni dany produkt, czyli przytra, czy dotyczy to tej rakietki, czy dotyczy sandałów. I na tej podstawie przewodniczący sądu polubownego wyda orzeczenie. Orzeczenie sądu polubownego jest tak samo ważne jak orzeczenie sądu powszechnego po nadaniu mu klauzuli wykonalności. A zatem w tym przypadku my jako konsumenci możemy śmiało korzystać z tych możliwości dochodzenia swoich roszczeń, swoich praw, no właśnie, albo poprzez ten pierwszy sposób pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, albo poprzez ten drugi sposób, czyli złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego w inspekcji handlowej. Także śmiało zachęcam do korzystania, jeżeli nie udało się właśnie załatwić w sposób polubowny pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, no to jest taka droga dochodzenia swoich roszczeń.
Panie Tomaszu,
przy pomocy inspekcji handlowej.
Panie Tomaszu, a takie najbardziej skuteczne działanie to pierwsza rzecz, rozmowa z tym, który mi coś sprzedał, prawda? Czy to tutaj dochodzi do, no czasami emocje biorą górę i wtedy sprawa zostaje już, tak jak pan Kazimierz powiedział, trafia już do sądu, tak?
Emocje trzeba zawsze odłożyć na bok, bo emocje nie służą polubownemu rozwiązaniu sprawy, a każda reklamacja tak naprawdę to jest drogą do polubownego rozwiązania sprawy. Sąd jest ostatecznością. Jeżeli złożona przez nas reklamacja jest nieskuteczna, możemy skorzystać z możliwości odwołania. To nie jest uregulowane ustawowo, ale jeżeli konsument posiada argumenty, które nie przedstawił, czy nie ma możliwości przedstawienia przez składanie reklamacji, ma prawo odnieść się do tego, co sprzedawca zapisał w piśmie odrzucającym naszą reklamację. Jeżeli to będzie nieskuteczne, może również skorzystać z pomocy rzecznika konsumenta w swoim powiecie. I po analizie sprawy podejmujemy decyzję, jaki ewentualnie nadać tok postępowania. Może konieczne być kolejne pismo ze strony konsumenta, a jeżeli jest podstawa do tego, również rzecznik może wystąpić do przedsiębiorcy z żądaniem wyjaśnień w sprawie. Następuje analiza prawna. Tak jak z przypadku, który pan redaktor przedstawił, to chociażby wynika, że może się konsument powołać na to, że sprzedawca odpowiada za wady fizyczne sprzedanych rzeczy w ciągu 2 lat, jeżeli mamy do życzenia do czynienia z rzeczą nową. W przypadku używanej może być ten okres ograniczony do roku. No i teraz kwestia zawsze się pojawia, wada fizyczna. Co jest wada fizyczna? Naszym zdaniem konsumentów może to być, tak jak tutaj było wspomniane, rakietka, która jest uszkodzona, czy też buty, czy odzież, a sprzedawca bije piłeczkę twierdząc, że nastąpiło uszkodzenie mechaniczne, czy też winy użytkownika. I tutaj należy pamiętać, że towar, który sprzedawca nam oferuje i później dokonuje sprzedaży, towar ten ma nadawać się do użytkowania w ciągu 2 lat od momentu sprzedaży. Nie może być tak, że sprzedawca po roku twierdzi, że no to jest to, że odzież jest w pewien sposób już uszkodzona, czy też ta rakietka, która wspomniana jest uszkodzona, to nie znaczy, że nam nie przysługują odpowiednie prawa. Dlatego, że zgodnie z kodeksem cywilnym rzecz, którą kupujemy, ma nam służyć w tym okresie, który nam sprzedawca czy też ustawa gwarantuje, czyli okresie dwuletnim. I wtedy, jeżeli rzecz wystąpi wada, możemy powołać się na niezgodność z umową przy wystąpieniu wady fizycznej, podnosząc, że nie ma ta rzecz właściwości, która powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony. Czyli rakietka ma służyć do grania, telewizor ma służyć do tego, żeby nam umożliwić oglądanie filmów, czy telefon do dzwonienia. Jeżeli takiej właściwości nie spełnia sprzedany towar, czy wystąpi wada w ciągu 2 lat, należy wtedy skorzystać z możliwości reklamacji.
No tak, ale wtedy można ewentualnie może ten, kto sprzedał, naprawić ten towar. A ilukrotnie może być taki towar naprawiany do czasu jego wymiany? Bo na przykład, no trudno powiedzieć o butach, czy swetrze, ale czy rakietce, ale na przykład telewizor, czy radio, czy no jakieś urządzenie mechaniczne można praktycznie wielokrotnie naprawiać. Czy jest jakaś tutaj granica?
Przepisy się zmieniły w tym zakresie na korzyść konsumentów i obecnie zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, jeżeli wystąpi wada, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, czyli rezygnacji zakupu, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernej dogodności tą rzecz naprawi. Czyli przy pierwszej reklamacji, jeżeli żądamy odstąpienia od umowy, czyli zwrotu pieniędzy, sprzedawca może powiedzieć, nie zgodzić się na to i odmówić nam zwrotu. Natomiast jeżeli już ta rzecz była raz naprawiona czy wymieniona i ponownie wystąpiła wada, wtedy jeżeli zażądamy odstąpienia od umowy, nie ma tej formy ograniczenia. Ponadto tu pragnę zwrócić też na to uwagę, że w przypadku wymiany towaru na nowy, ten okres rękojmi biegnie od nowa, czyli mamy ponownie 2 lata na ewentualne złożenie reklamacji. Czyli reasumując, w przypadku wystąpienia wady towaru po raz drugi, warto wtedy również skutecznie dochodzić swoich roszczeń i żądać odstąpienia od umowy, czyli zwrotu pieniążków za wykupiony towar.
W tej sytuacji, jaka jest, to często będziemy mieli problem i mieliśmy już problem na pewno z samolotami, no i z usługami. Posłuchajmy.
Spotkałem się z taką praktyką w sklepie spożywczym w moim osiedlu. Kupowałem towar, który był objęty akcyzą. Miałem za niego zapłacić 13,40. Natomiast pani eksperientka powiedziała mi, że tego towaru mi nie sprzeda, ponieważ ja chcę zapłacić kartą i że jej to się nie kalkuluje, że jej to się nie opłaca, ona z tego nic nie ma żadnego narzutu i po prostu tego towaru mi nie sprzeda.
Mój mąż kupił kozaki, prawie 100 zł dał, raz ubrał i zamek się rozchodzi. Nie trzyma zamek, nie? I poszedł do sklepu, a ta pani mówi, że zamek nie podlega reklamacji.
Byliśmy na wyjeździe zorganizowanym z biura podróży i mieliśmy taką sytuację, że samolot był opóźniony, wylot samolotu z miejsca, gdzie byliśmy, był opóźniony o 4 godziny. Po przyjeździe do Polski zgłosiliśmy reklamację i pani, która odpisywała nam na tą reklamację z centrali w Warszawie, napisała, że nie mamy podstawy do tego, żeby taką reklamację w ogóle składać, bo ilość dób się zgadza, mimo że wyleciliśmy następnego dnia. W związku z tym napisaliśmy, że no nie rozumiemy tego, co to zostało do nas wysłane i że nie mówimy o ilości dób, tylko o tym, że spóźnił nam się samolot. Kolejna odpowiedź była taka, że po przejściu przez bramki zajmuje się nami jakiś pan holdingowy czy coś takiego, o czym w ogóle nie wiedzieliśmy i że jest niezasadna taka reklamacja. I proszę mi powiedzieć, czy mam się ubiegać dalej o zwrot części kosztów?
Jak sprawa dotyczy się, jeśli się zamówiło coś u stolarza i wpłacił ją zaliczkę? No i towar wykonany przez stolarza nie odpowiada temu, co ja oczekiwałem. Czy zaliczka podlega zwrotowi?
Takiej sytuacji niestety mamy stosunkowo dużo, jeżeli chodzi o linie lotnicze, które tłumaczą się sytuacją właśnie pandemii i niektóre loty są odwoływane, niektóre są opóźnione. Czy w tej sytuacji cokolwiek się zmieniło? Bo pamiętamy, że jeżeli lot był opóźniony, to możemy żądać zwrotu pieniędzy i dodatkowo jeszcze te linie lotnicze powinny zapłacić nam odszkodowanie. Panie Kazimierzu, czy tutaj się jakieś zmiany były w przepisach?
No tak, tu kilka różnych przypadków zostało omówionych. Jeżeli chodzi o sprawy tutaj samolotu, wobec tego jak powiedziałem, no najlepiej, jeżeli sprawą zajmie się wtedy już sąd, prawda? No może być to sąd polubowny, a na początek może lepiej w drodze mediacji, bo już reklamacja została raz złożona, wobec tego no to by podlegało takiej pomocy chociażby ze strony inspekcji handlowej w tym zakresie, prawda? Czyli przez pozasądowe rozwiązanie sporu. Tutaj był inny problem też poruszony, dotyczący chociażby tego obuwia, że sprzedawca informowała, że zamek w obuwiu nie podlega reklamacji. Absolutnie to, wprost powiem, to jest nieprawdą, bowiem bierze się pod uwagę cały wyrób. Jeżeli tutaj występuje wada fizyczna w postaci no, tego zamka, który nie działa, błyskawicznego, no to oczywiście reklamacja jest zasadna z całą pewnością. Znowu tutaj powtórzę, najlepiej gdyby konsumentka złożyła wniosek do, w tym przypadku, o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego albo do stałego polubownego sądu konsumenckiego i sprawa, tutaj sprawa jest oczywista, inspekcja jest w stanie pomóc. Jeżeli chodzi o usługę dotyczącą chociażby tego stolarza, który pobrał zaliczkę, więc tu wiemy, że to jest różnica, czy została pobrana zaliczka, czy zadatek. Jeżeli zadatek, to on podlega zwrotowi. Jeżeli z tego nie wywiązał się stolarz ze swojej usługi z terminu, to powinien zwrócić podwójny zadatek dla konsumenta. No ale tutaj także może uzyskać pomoc przez inspekcję handlową konsument, którego ten problem dotyczy. Także tutaj zachęcam do śmiałego korzystania z pomocy inspekcji handlowej w takich sytuacjach spornych, wtedy, kiedy wcześniej ze strony konsumenta były starania, by w drodze reklamacji rozwiązać problem. Nie udało się tego rozwiązać, a sprawa, jak widzimy, jest oczywista w każdym przypadku. Zachęcam do skorzystania z pomocy tutaj inspekcji handlowej.
Panie Tomaszu, przez wiele miesięcy mieliśmy ograniczone możliwości robienia zakupów. Teraz kolejne decyzje powodują, że sklepy niektóre będą już pootwierane. Co by pan radził kupującym, bo jak powiedziałem, emocje niekiedy powodują, że kupujemy rzeczy takie, których w życiu byśmy rozsądnie nie kupili.
Tak, zaczął się szał zakupów przyświątecznych i to też co roku powtarzam, żeby się zastanowić, czy faktycznie potrzebujemy kolejnej pary butów, czy też telewizor, który ma 2 lata, jest aż tak niesprawny, żeby kupować ponowny. No, ale czasami ta motywacja do zakupów, czy ta siła zakupów jest silniejsza od nas. W grudniu, a już mamy grudzień, mamy do czynienia z wieloma promocjami. Mamy za sobą Black Friday, mamy teraz Black Week i co roku te różne nazwy promocji się zmieniają i pojawiają się nowe. Jak podchodzić do tej promocji? Coraz więcej w sieci jest informacji o porównywaniu cen, jakie obowiązywały przed promocją i teraz w czasie promocji. Często się okazuje, że cenę, która wydaje się promocyjna, tak naprawdę promocyjna nie jest, dlatego że tuż przed tą tak zwaną promocją została podwyższona do wyższego pułapu i później sztucznie obniżona. Także to jest taka sama jak miesiąc temu, a nawet i wyższa. I jesteśmy zachęcani rzekomo wysoką obniżką do zakupu różnych towarów i często też w rzeczywistości promocja dotyczy jedynie wybranych produktów. Często widzimy na przykład, że jest informacja, obniżka 50%, minus 50%, a drobnym drukiem jest informacja, że dotyczy to drugiego czy też trzeciego produktu. Albo drobnym drukiem jest umieszczony zapis, że chodzi wyłącznie o towary konkretnej marki, a nie cały asortyment sklepu. Dlatego mając teraz w dyspozycji różnego rodzaju narzędzia multimedialne, smartfony, zawsze można szybko sprawdzić wyszukiwarkę, czy faktycznie ta cena jest aż tak promocyjna, która nas przekonuje do tego, że mimo, że towar nie jest do końca potrzebny, to jednak kupujemy. Bo myślimy, no jak teraz nie kupię za połowę ceny, no to za miesiąc czy za tydzień już nie będzie tego towaru. Ale wystarczy wrzucić w wyszukiwarkę internetową nazwę towaru i często się okazuje, że za tą samą cenę możemy towar kupić w innych sklepach w normalnej sprzedaży. Dużą ostrożność zalecam do tych zakupów przedświątecznych i też do ilości, które kupujemy.
No tak, i dobrze jest przejrzeć strony internetowe przed decyzją o zakupach, bo wtedy tak. Możemy zweryfikować ceny w różnych punktach sprzedaży, bo podejrzewam, że są no, duże, duże różnice. Dziękuję.
Tak. Tak, tak. Wszystko z mojej strony.
Dziękuję bardzo i wszyscy radzimy ostrożność przy podejmowaniu decyzji o zakupach, tym bardziej, że jak powiedziałem, trochę głodni jesteśmy tego wyjścia do sklepu, oglądania towarów i podejmowania decyzji w sprawie zakupów prezentów, czy też no, takich różnych historii, rzeczy związanych właśnie z koniecznością wymiany pralek, lodówek, telewizorów przed świętami. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Tomasz Gierczak, miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Oraz Kazimierz Szymański, rzecznik Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Miłego dnia życzę państwu i dobrych, udanych zakupów. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.